Witamy Was w kolejnej odsłonie Tygielka Bałkańskiego. Tym razem odcinek poświęcony będzie Albanii i Macedonii. Goszczę dziś także wyjątkowego gościa. Jest nim pani Justyna Mleczak, pilotka i autorka bloga Do Macedonii. Witamy serdecznie.
Cześć, dzień dobry.
No właśnie, opowiedz nam, jak to się stało. Czy pojawiłaś się na Bałkanach po raz pierwszy? Kiedy i w jakich okolicznościach?
Ja zawsze się śmieję, że ja trafiłam przypadkiem na Bałkany, ponieważ idąc w ogóle na studia, ja miałam takie dziwne podejście dosyć, bo ja stwierdziłam, że ja pójdę na studia nie po to, żeby mieć kierunek, który mi da jakiś zawód, bo od początku wychodziłam z założenia, że nie ma teraz takiego kierunku, który ci daje zawód, bo gdzieś tam jest to wszystko płynne i tak naprawdę liczy się to, co się robi podczas studiów różnego, gdzie się zbiera doświadczenie. Ja miałam różne pomysły jako dziecko, natomiast zawsze mnie interesowało pisanie, dziennikarstwo i ja się zawsze śmieję, bardzo takie kobiece zainteresowanie, ponieważ korespondencja wojenna mnie zawsze bardzo, bardzo interesowała. Trochę też sport, ale też od zawsze gdzieś w moim życiu była turystyka, bo mój tata dużo organizował tego typu wyjazdów, z dzieciakami przede wszystkim, więc ja gdzieś tam jako taki mały pędrek gdzieś tam widziałam, jak to się wszystko organizuje, ale nie miałam pomysłu, żeby pracować w turystyce. Ja idąc na studia, miałam pomysł, że będzie to gdzieś powiązane z dziennikarstwem. I na pierwszy kierunek poszłam na filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie. To tam był czeski, węgierski, trochę kultury, trochę takich etnograficznych rzeczy. Dzisiaj w ogóle się śmieję, że pewnie najbardziej mi się podobało antropologii i etnografii, bo to gdzieś zawsze zbaczam. No ale też jestem historykiem dosyć mocno, więc połączyłam sobie filologię z historią. Bardzo się z tego powodu cieszę, ale gdzieś podczas tych studiów cały czas odchodziliśmy trochę na wschód, trochę na Bałkany. Ja tak bardzo tego nie czułam, chociaż interesowały mnie te regiony. No ale tak jakoś gdzieś one tam przemykały. I po ukończeniu licencjatu dostałam pozwolenie od rodziców, żeby dla naszej czwórki, dla rodziców, dla mnie, dla brata wybrać kierunek wakacyjny. Nie pamiętam, co wpisałam w wyszukiwarkę, ale wyskoczyła Vlora albańska. No i niewiele myśląc, no to jedziemy do Vlory. Nikt tam nie jeździ, nikt nie wie, co tam się dzieje, no to jedziemy do Vlory, jedziemy przez Macedonię. Tata jeszcze sobie wymyślił, że wrócimy przez Grecję, bo on tam 25 lat temu pracował jako chłopak. I pamiętam, że wjechaliśmy do Skopje, gdzie szukaliśmy przez godzinę w ogóle naszego mieszkania, bo tam nazwy ulic nie funkcjonują na Bałkanach, a jak funkcjonują, to są, nie wiem, jedne są na Bookingu, jedne są rzeczywiście napisane, a jeszcze inne gdzieś tam w internecie. Ale jak poszliśmy na spacer, doszliśmy do tego słynnego Aleksandra, gdzie było tam mnóstwo tych pomników. Ja nie miałam pojęcia, co się dzieje w Macedonii, nie miałam w ogóle pojęcia o Macedonii. To powiedziałam rodzicom, że słuchajcie, to się dzieje coś dziwnego, ja to muszę wrócić. Następnego dnia przekraczaliśmy granicę pod Ohrydą z Albanią i miałam pół godziny, żeby obiec Ohrydę, oni sobie poszli na kawę, więc jak zobaczyłam Ohrydę, mówię, trzeba tu wrócić, nie wiem, co zobaczę w Albanii, trzeba tu wrócić. No a już wracając z Albanii, miałam w zasadzie złożone papiery na bałkanistykę i co jest zabawne, idąc cały czas kierunkiem dziennikarstwa, napisałam tekst dla Poznaj Świat o Albanii. Ten tekst się ukazał i po tym tekście znalazła mnie dziewczyna, znana jako teraz autorka bloga Moja Albania, w zasadzie właścicielka biura podróży, która wtedy jeszcze tego biura nie miała.
Pani Iza.
Pani Iza, dokładnie.
Tak.
Napisała do mnie, znaczy oznaczyła mnie na Facebooku, że fajny artykuł, pierwszy taki bez stereotypów. Ja do niej napisałam, że bardzo dziękuję za to oznaczenie. Ona napisała, może chcesz przyjechać do Albanii. Później przyjechałam do Albanii jako rezydentka. To było moje pierwsze takie zetknięcie z rezydenturą, bo wcześniej pracowałam jako wychowawca, jako pilot trochę. No i po kolejnym roku pojawiła się moja Albania. Już byłam przewodnikiem albańskim i jako przewodnik pracuję od 4 lat. A rok później znalazłam się też w Macedonii na studiach, gdzie powstał blog do Macedonii, który wtedy się nazywał inaczej, bo nazywał się Ariofyrom. I bardzo, bardzo kontrowersji dużo tym wzbudzał. I też miał być reporterskim blogiem tak naprawdę, a rozwinął się w tym kierunku, gdzie teraz jestem.
Czyli ta miłość do Bałkanów, do Albanii i do Macedonii zrodziła się właśnie na tym wyjeździe z rodziną.
Miłość do Bałkanów pewnie zrodziła się wtedy, chociaż takie uwielbienie tego typu miejsc, gdzie jest dużo historii, dużo kultury i są ludzie. Generalnie mi w turystyce podobają się spotkania z ludźmi, ale rzeczywiście ten pierwszy takie połknięcie tego bakcyla bałkańskiego było wtedy podczas tego wyjazdu.
Właśnie tamtym osama radzić się mój. już po sofer. O, Anna. O, no, no, Anna. Właśnie dam tym osemer. Widz się mur już po sofer. O, a je bot chciur, a je bot źle. Wytom pytam on takiem. Wypoczęn, sytet i szkolczęn. A jo ewrędem szrikon muła. E unifem, e unifem. Lum tur ja jam lukon dortem. Varet i szfar bendim i mer. Dorton e oana. A joż te bukur, a joż te mira. Trupi saj nuka gomen. Buse saj si karamel. A joż te bukur, a joż te mira. Trupi saj nuka gomen. Buse saj si karamel. O, Anna. O, no, no, Anna. Baš nintem tim osemer. Vidit ćemo noš po sofer. O, Anna. O, no, no, Anna. Baš nintem tim osemer. Vidit ćemo noš po sofer.
Bolu për lajtem. Më stan din ty për anën. Të slo për kimin, as për i anën. Unë e ty du, pëse s'më besan që ki mu. Jam të e vrejt që ki ndru. Sër që ki kojt, unë e ta kom djeni qanë. Sër këm vërtit, jë mërzit që jë mërzit, s'ka shans. Me më zonë flagrans, më sri distans, si me jetu në Frans. Baby qa ke, më sërte derën e re. Më se gjuj telefonin, se prap duna me table. Kena bosi serial, por ke. Me në ndi këshi t'i ure. Tidin, unë e di. Unë e di, që ata kanë shti, ama unë se kom shti. Kështu që më standin, mama. Se Anna dëm banana, po bananën ta me nana.
O, Anna. O, no, no, Anna. Dashin të në tim o semer. Di që mu nësh po sofer. O, Anna. O, no, no, Anna. Dashin të në tim o semer. Di që mu nësh po sofer. O, se aj është krejt që unë kom, është jeta ime. Te mundësh me pas kondon, me ndoje mira. O, Anna, o, no, no, Anna. Dashin të në ti mu se merë, di që mu nësh po sofer. O, Anna, o, no, no. Dashin dëm të mos e merë, di që mu nësh po sofer. O, Anna, o, no, no, Anna. Dashin dëm të mos e merë, di që mu nësh po sofer. O, Anna, o, no, no, Anna. Dashin dëm të mos e merë, di që mu nësh po sofer. O, Anna, o, no, no, Anna. Dashin tam ti mo se mer, di që mu nësh po sofer. O, Anna, o, no, no, Anna. Dashin tam ti mo se mer, di që mu nësh po sofer.
Dlaczego akurat nazwa bloga do Macedonii, a nie na przykład do Albanii czy na Bałkany?
Trudno chyba powiedzieć, bo początkowo w ogóle był ten Ariuferom, gdzie to miało być, Ferom było celowo pisane małymi literami, nie jak akronim, który funkcjonował jako Macedonia, tylko małymi literami, bo on miał być prowokacyjny w kierunku do Polaków, bo my tak naprawdę do tej pory nie wiemy, że było coś takiego jak Ferom i dlatego to miało wzbudzić zainteresowanie tym terminem. To nie miało, broń Boże, wkurzać Macedończyków. To miało właśnie pokazywać, że to jest problem. A to pytanie, czy rzeczywiście jesteś tym Ferom, było gdzieś tam co jakiś czas podnoszone. Ale w miarę czasu, żeby to biznesowo też lepiej wyglądało, żeby się gdzieś to kojarzyło inaczej, zostało to zmienione do Macedonii. Początkowo miała być moja Macedonia, jakby w analogii do mojej Albanii, ale gdzieś tam nie do końca mi to grało, bo to nie do końca jest moja Macedonia. To wolałabym właśnie, żeby to było nakierunkowanie, żeby pojechać do tej Macedonii nie tylko fizycznie, żeby to była różna Macedonia z różnych perspektyw i żeby można ją było w różny sposób odwiedzać. Także fizycznie, także przez różne typy turystyki, ale także po prostu poznając tych ludzi jakoś w inny sposób.
Przed nagraniem rozmawiałyśmy o tym, że studiowałaś przez pewien czas w Macedonii. Jak wyglądają studia w Macedonii? Czym się różnią od tych polskich?
Byłam na tym największym publicznym, państwowym Uniwersytecie Cyryla i Metodego w Skopie. Natomiast to, co mnie zdumiewało pozytywnie, to otwartość wykładowców. Jakby normalne było to, że wszyscy z ogromnym szacunkiem zwracają się do wykładowcy, ale jest skrócony dystans. Na Bałkanach w ogóle mamy skrócony dystans, tak? Bardzo szybko przechodzi się na ty, bardzo szybko nie zachowuje się jakiś, to nie to, że się nie zachowuje hierarchii, bo to nie jest ten sposób, ale jakoś jest to, te cieplejsze są te relacje, bliższe są znacznie. I wydawało mi się, ja miałam takie odczucie, będąc nawet na grupowych zajęciach, że to jest troszeczkę inna ta relacja, taka budująca, bardziej otwarta. Inna sprawa, że nigdy nie zaczęły się moje zajęcia na czas. Tak, absolutnie nie pamiętam, żeby kiedykolwiek zaczęły się w punkt. A najwspanialsze zajęcia, jakie miałam w ogóle chyba, to są jedne z lepszych, które miałam przez cały okres studiów, były z panią profesor Gordaną, która jest specjalistką od prawa, od ustroju, od różnych właśnie aspektów ustrojowych, nie tylko Macedonii, która notabene rok temu kandydowała na prezydenta i prawie wygrała wybory prezydenckie, tak, więc, ale fantastyczna osoba, niesamowita i nasze rozmowy bardzo zmieniły moje spojrzenie na wiele aspektów. Ja miałam śmieszny ten tryb studiów, ponieważ wiele zajęć miałam sama albo z paroma tam osobami, bo ja musiałam spełnić pewne wymagania, które przede mną postawiono na moim uniwersytecie. Musiałam udawać, że któryś program się pokrywa z naszym programem, co oczywiście jest nie do zrobienia. Ale ja pojechałam na studia na Macedonii, prawie nie mówiąc po macedońsku. Miałam parę lekcji godzinnych, raz w tygodniu miałam przez wcześniej te lekcje, gdzie miałam fantastycznego lektora Zvonko Dimowskiego i to jest osoba, która bardzo dużo wniosła Macedonii do Polski, bardzo pomogła wielu studentom i nadal pomaga. I oni mi pozwolili uczyć się macedońskiego w takiej bardzo, bardzo domowej atmosferze. To znaczy ja prosiłam, żeby oni mówili do mnie po macedońsku. Ja odpowiadałam na ile mogłam po macedońsku, wspomagając się angielskim. I bardzo szybko ten język do mnie przyszedł. Właśnie dzięki też takiej atmosferze swobodnej rozmowy, dyskusji. Tak wyglądały te moje studia. To nie znaczy, że one tak wyglądają. Dla mnie takie przeżycie studiów, które ja zawsze sobie wyobrażałam jako dziecko, jak wyglądają, tak? Przychodzisz na zajęcia i masz dyskusję i każdy może się wypowiedzieć i każdy chętnie przychodzi na te zajęcia. Wiadomo, że są różne inne tego aspekty. Z drugiej strony, co mnie nie obowiązywało tak bardzo, ale co bardzo mnie zaintrygowało, jest system płatności za egzaminy. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, na czym to polega, ale uwielbiam mówić o administracji bałkańskiej, bo tam przez wiele rzeczy przechodziłam i tam trzeba dostać jakąś naklejkę, najpierw się opłaca naklejkę, z nią się idzie do wykładowcy, ten wykładowca tam ta naklejkę odkleja, potem jak się nie zdało, to się idzie zapłacić, jak się zdało, to się też idzie zapłacić, potem się wraca, tam różne takie historie, nawet nie wiem dokładnie, jak to wygląda, jak obserwowałam znajomych, jak to tam przebiega, no to było to dosyć interesujące. A to nie są małe pieniądze, tak naprawdę studia w Macedonii. Polska jest jednym z niewielu krajów, który ma tak naprawdę bezpłatne te studia i to jest coś niesamowitego.
Więc gdybyś miała wybrać teraz, w tym momencie, studia w Macedonii czy w Polsce, to gdzie byś się udała?
Na pewno wszystkim polecam korzystanie z wszelkich programów wymiany studenckiej. Ja nie mówię nawet o korzystaniu z wyjazdów zagranicznych, ale na przykład, nie wiem czy jeszcze funkcjonuje, jak ja studiowałam, to był program MOST, który pozwalał po prostu zobaczyć, jak wygląda nauka na innym uniwersytecie. Na pewno chciałabym wrócić do Macedonii, nawet nie tyle na studia, co na badania, bo to jest coś niezwykłego. Ale chyba nie chciałabym wybrać właśnie jednego tylko kraju, bo to też w pewnym momencie cię bardzo zamyka, a takie... Ja wcześniej też byłam przez pół roku w Pradze na studiach. To było coś niesamowitego i nie same studia, tylko w ogóle cała atmosfera tej międzynarodowej Pragi, spotkania z ludźmi z innych kultur, spotkania z Turczynką, która się mnie zapytała, gdzie wy macie wszystkie zwierzęta w domach? No jak to, biedne zwierzęta, nie? Że je trzymacie w domach. No to takie dyskusje właśnie obok tych studiów, dlatego nie wybrałabym jednego państwa na studia, ale powtórzyłabym tę drogę, może nie dosłownie tak, jak to zrobiłam, ale żeby korzystać z różnych wyjazdów, bo to jest wartość dodana, która naprawdę potem procentuje w przeróżny sposób, bo nie zawsze taki sam, ale to jest coś wspaniałego, żeby sobie zmieniać takie miejsca.
A często wracasz do Polski, do domu?
Ja jestem pół na pół w zasadzie. Teraz zmieniam profil działania, ponieważ do tej pory wyglądało to tak, jak ja rozbudowywałam, zmieniałam trochę koncepcję tego, co chcę robić, że niedawno tak naprawdę kończyłam studia, teraz nie pamiętam, ile to będzie, ale to będzie tak naprawdę 3 lata pewnie, że przez większość czasu byłam w Polsce, łapiąc wyjazdy dla dzieci. Potem przez 4 do 5 miesięcy, zależy, czy jeszcze sobie wydłużałam pobyt w Macedonii, pracowałam jako przewodnik w Albanii. Mhm. Wracałam tutaj, łapałam znowu jakieś fuchy na miejscu albo wśród, nie wiem, Londyn, takie pilotskie rzeczy bardziej. Ale od roku bardzo, bardzo poważnie pracuję nad rozbudowywaniem marki i siebie jako tego w zasadzie specjalisty od Macedonii, bo specjalistę od Albanii mamy i jestem na miejscu, ale ja też tu jakby z Polski bardzo lubię opowiadać o Albanii, o Macedonii. Chciałabym też trochę więcej o Kosowie, chociaż najpierw muszę sama je też lepiej poznać, bo oprócz tego, że się w nim zakochałam, to wiadomo, jak się pierwszy raz zauroczymy, to nie zawsze widzimy wszystko.
Dokładnie.
I chciałabym zmieniać trochę spojrzenie na te dwa kraje. I moim celem jest, ponieważ turystyka masowa już tam weszła, żeby interesować ludzi, którzy mają inne trochę zainteresowania, trochę bardziej kulturowe, trochę bardziej dialogu międzynarodowego, międzykulturowego. No i mam taką małą misję, że chciałabym właśnie, żeby młodzi ludzie i też żeby dzieciaki w szkołach mogły się uczyć tego, że ten inny nie jest zły i że to jest fascynujące, żeby się spotykać. I to jest coś, czym bardzo próbuję zainteresować szkoły, na razie bezskutecznie, czym bardzo chciałabym jakiś program wymiany, nie wiem, żeby dzieciaki mogły pojechać sobie do Macedonii czy do Albanii. I ja w Polsce jestem tak naprawdę, chciałam powiedzieć, że więcej niż na Bałkanach, ale to trochę tak pół na pół wychodzi, jakby to wszystko podliczyć. Ale to też nie jest tak, że ja tam mieszkam. To jest trochę inny profil niż właśnie Ize z mojej Albanii, która jest po prostu już w tej chwili rezydentką albańską. Ja nawet nie planuję się tam przeprowadzić, bo chyba jednak wolałabym pracować na gruncie polskim, nad tym, żeby pokazywać ludziom, że to nie są straszne kraje, że to są normalni ludzie i że ten słynny bałkański kocioł to nie jest tak, że oni wszyscy mają długie zęby i jedyne, czego chcą, to się rzucić nawzajem na siebie i tam powyżynać. To nie jest tak. To są naprawdę fantastyczni ludzie, od których można się wielu rzeczy nauczyć.
W takim razie mocno trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało.
Sütet is kölcsön, ajó ebrén nem srékon múa. E unifem, lyumturiájam lukon dortem, várat és felvendi mi már, dorton a vána. Ajó ste bukur, ajó ste mira, trupi szájnok a gomán, buszte szájci karamel. Ajó ste bukur, ajó ste mira, trupi szájnok a gomán, buszte szájci karamel. Oh, Anna, oh, no, no, Anna, besintem te most szemer, dicsem unos poszofer. Oh, Anna, oh, no, no, Anna, besintem te most szemer, dicsem unos poszofer.
Balo parlejtem, ma standinti par anen, tüslő par kimin, az par janen. Une ty dup, ses pa besančki mu, jam tve vrečkin dru. Sër që ki kojtu në takum djeni qon, sër këm bërtit, jem mërzit që jem mërzit, s'ka shans. Me më zon vja grans, më sri distans, si me jetu në Frans. Baby qa ke, më së të derën e re, më së gjuj telefonin se prap duna me ta ble. Kena bosi serial për ke, me në ndikoj shit ju re. Pidin, une di, që ata kan shti, ama unë se kom shti. Kështu që më standin mama, se Ana dëm banana, po bananën ta me nana.
Oh, Ana, oh, no, no, Ana, dashin të në të më se merë, di që më në shpo sofer. Oh, Ana, oh, no, no, Ana, dashin të në të më se merë, di që më unos po sofer on se ajas kreća on kom është jeta ime te mundesh me pas kondon me ndoje mira oh Ana oh no no Ana da shindem te mos e mërë di që mundesh po sofer oh Ana oh no no Ana da shindem te mos e mërë di që mundesh po sofer oh Ana oh no no Shindem të mos e mërë Di që mund është po sofer Oh, Ana Oh, no, no, Ana Da shindem të mos e mërë Di që mund është po sofer Oh, Ana Oh, no, no, Ana Da shindem të mos e mërë Di që mund është po sofer Oh, Ana Oh, no, no, Ana Da shindem të mos e mërë, di që mund është po sofer, oh.
Czego brakuje ci w Polsce, co jest w Albanii bądź Macedonii i odwrotnie? Co byś z Macedonii albo Albanii przeniosła do Polski?
Na pewno brakuje mi otwartości ludzi, takiego uśmiechu ich. Ja jakby zawsze podkreślam, że ja też jestem tam obca. To już nie tyle obca, co jestem przyjezdna. Ja nie wzrosłam w tej kulturze. Jest taki mem, chodzi po internecie, tak, że jest bodajże Leonardo DiCaprio jadący tam kabrioletem i tam wakacje na Bałkanach i tam jakiś, nie pamiętam z którego filmu, a też jakiś kadr takiego zmęczonego życiem mężczyzny i życie na Bałkanach. Nie? Jest coś takiego rzeczywiście, bo my wielu aspektów życia na Bałkanach nie widzimy. Turyści są w hotelach, nie widzą, jak jest biednie w Albanii. Widzą śmieci, że są, ale zupełnie inaczej też na to spoglądają, bo tam zrzucają to na przykład na to, że po prostu Albańczycy są muzułmanami, są brudni. No nie, tak nie jest, ale ludzie są niesamowicie otwarci, gościnni, przyjaźni. To się pewnie będzie zmieniać przez to, że też my tam wchodzimy z naszymi kulturami. Dla nas to jest trochę to, taka bliskość, skrócenie tego kontaktu fizycznego jest dla nas nienaturalne. Ja to bardzo lubię, ale też się musiałam tego nauczyć. Ja się nie boję, mieszkając w Albanii przez 3 miesiące, spać przez całą noc z otwartymi drzwiami na oścież, bo po prostu mieszka się na osiedlu z Albańczykami, się wie, że się nie przyjdzie, że jej kocną się andacie, przyjdzie, się obudzi nad ranem, bo tak też się zdarza. Tej bliskości rodzinnej u nich, tego, że oni rzeczywiście dbają o siebie, to też czasami jest jakby, no nie powiem niebezpieczne, ale są też inne problemy tutaj tego typu, bo na Bałkanach jest bardzo silny patriarchalizm, który oczywiście u nas też jest, ale tak silny, my już te problemy dostrzegamy, tam dopiero to się zaczyna dostrzegać, że to jest problem, że trzeba walczyć z na przykład przemocą w rodzinie.
Ale czy na tej drodze do tego poszanowania kobiet nie stoi też trochę islam, religia?
To jest ciekawe pytanie, ponieważ ja, zwłaszcza mieszkając w Albanii, zupełnie nie widzę wpływu islamu na traktowanie kobiet, bo w Macedonii islam jest inny i Albańczycy są inni, a Macedończycy są prawosławni, a tak samo jest tam patriarchalizm. W Serbii Serbowie są prawosławni, a też tam mamy patriarchalizm, a w Albanii 60% mieszkańców jest muzułmanami, powiedzmy tam do 30 katolicy i prawosławni. I największy patriarchalizm z mojej perspektywy panuje w tej części katolickiej. Dlaczego? Aha. Dlatego, że tam jest taka geografia. Katolicy są w górach, to są zamknięte społeczności. I tam najbardziej te takie stare struktury, bo ja nie chcę powiedzieć, że to jest, nie wiem, prymitywne, bo to nie jest prymitywne, tylko po prostu to, pewne rzeczy tam do nich nie dotarły. I wręcz wśród Albańczyków, wśród muzułmanów albańskich jest taki odłam jak bektaszyci, którzy niezwykle szanują kobiety. Ja się w ogóle śmieję, że na Bałkanach, jeżeli kobieta jest przedsiębiorcą, to ona trzęsie wszystkimi facetami dookoła. Być może, jak kiedyś rozmawiałam z socjologiem, że to jest coś takiego, że im trudniej jest ci się wybić, tym silniejsza jednostka musi to zrobić. Więc jak już tam się kobiety wybijają, ale autentycznie, jeżeli spotkacie kiedykolwiek na Bałkanach kobietę, która jest przedsiębiorcą, ona trzęsie wszystkimi dookoła. Po prostu to jest niesamowite i to są bardzo silne wtedy kobiety. To mentalność stoi na przeszkodzie. To stoją na przeszkodzie same czasem kobiety, tak samo. O no bo jeżeli kobieta jest nauczona, że to coś, że ona ma być podporządkowana, to czasami sama będzie stopowała te, które chcą się z tego wyrwać. I ja nie jestem socjologiem, nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że zrzucanie tego na islam jest zdecydowanie zbyt takim prostym rozwiązaniem, które wcale nie jest rozwiązaniem.
Czyli można powiedzieć, że największym problemem kobiet w Albanii jest to ukrywanie się w cieniu mężczyzny?
Tego też bym nie powiedziała, ponieważ ja niestety nie interesowałam się socjologią w Albanii. Tu pewnie więcej specjaliści, którzy badają ten problem, mogliby powiedzieć. To, co ja gdzieś tam staram się przekazywać, to jest zawsze moje spojrzenie. Mhm. To jest zawsze spojrzenie, które jest subiektywne, które może być błędne i które jest spojrzeniem osoby z zewnątrz. Chociaż zabawne jest też to, że zauważam, jak zmienia się stosunek do mnie i zauważam, jak zmienia się stosunek do Izy, Albańczyków. To jest w ogóle bardzo ciekawe obserwować to, bo kiedy przyjechałam do Albanii, kiedy ona przyjeżdżała, kiedy byłyśmy na początku, stosunek mężczyzn był trochę inny, bo oni bardzo lubią hołubić w ogóle kobiety, które przyjeżdżają, tak? Tu ci pomogą, tu ci zaprowadzą, tu coś tam, tu coś tam. Zresztą same Albanki mówią, że bardzo podobają mi się polskie kobiety, że jesteśmy ładnie ubrane, że się tam w ogóle ładnie poruszamy, ładnie wyglądamy. I zaczynam zauważać, że ja już tam jestem trochę za długo, a Iza to już w ogóle jest za długo. Jej się zmienił już w ogóle status z tej, która przyjechała, na tą, która tam jest, bo ona już po prostu wrosła tam. A ja jestem tak pomiędzy i oni nie zawsze wiedzą, jak sobie ze mną poradzić. Bo z Izą to już jest tak, że niektórzy nie będą rozmawiali z nią, kontrahenci czy tam mężczyźni, będą próbowali rozmawiać z Elionem, czyli mężem. U mnie jest to różnie, a najlepiej to w ogóle opowiada Małgorzata Reimer, która napisała książkę o Albanii i bardzo lubię tę anegdotę, bo ona dosyć dużo opowiada o stosunku mężczyzn, że ci mężczyźni, oni lubią z nią porozmawiać, tak, oni gdzieś tam zapraszali, ale któregoś razu przyjechał, mówiła się na wywiad z jednym z Albańczyków, przyjechała z kolegą. Kolega w ogóle nie miał nic związanego z tą książką, ale przyjechała z kolegą i usiedli do stołu. No i ten Albańczyk zaczął rozmawiać z tym mężczyzną, totalnie ignorując Małgorzatę. Na Gosia tak próbowała dać znak, że ona ma ten wywiad. A nie. Ona została odesłana do kuchni, do żony. Żona miała w ogóle przygotować obiad dla tam iluś osób, tak?
Ona miała jej pomóc.
Znaczy, no Gosia mogła ewentualnie siedzieć, no bo to on, to mężczyzna był, to z mężczyzną rozmawiamy. Mhm. Ostatecznie wybrała opcję iście reporterską, to znaczy poszła do kuchni i rozmawiała z panią. Też z tego wyniosła jakąś naukę, ale są takie przecięcia. Ja mam śmieszne te relacje, bo ja najczęściej pracuję z mężczyznami jednak Albańczykami. Chyba, że to jest akurat kobieta, która prowadzi interes. Ale ponieważ oni mnie postrzegają właśnie jako osoba, która może też przynieść im jakiś zysk, bo gdzieś tam jako kontrahent coś tam, to już potrafią się inaczej czasami zachować. Mam bardzo pozytywne relacje z nimi. Ja się nie czuję w ogóle zagrożona, czy w Albanii, czy w Macedonii. Wracając do pytania, co bym przyniosła, bezpieczeństwo. Ja się naprawdę czuję bezpiecznie. Bardzo często turyści pytają, czy tam można iść w Durres na dyskotekę, czy tam się nie dostanie po głowie. No, jeżeli ja miałabym wybrać pójść na dyskotekę w Durres, a w Warszawie, to poszłabym w Durres. Naprawdę czuję się dużo, dużo bezpieczniej tam, w tamtych krajach.
Në mbrëmje do t'i them nga dalë tarzi një para. Se si të thasht të dua ty për her të pa. Unë ty të du, të du. Nuk kam fjallu të them se së shumë në këdhon ti mu. Të du, thjesht të du. Nuk kam fjallu të tregoj jetën ti. E kënë ndryshu. Dhe nëse më dhe si se duke dashuria, do përgjigjem si ty. Dhe nëse më dhe si duke muzika, do ti përgjigjem si ty. Se je gjithçka për mua, je gjithçka për mua, je kërcimi dashuris. Të du, të du. Nuk kam fjallu të them se së shumë në këdhon ti mu. Të du, thjesht të du. Nuk kam fjallu të tregoj jetën ti me e kënë ndryshu.
Jeżeli chodzi o rozróżnienie Macedonii i Albanii, co ja zauważyłam, to Macedonia ma taki problem, że o Macedonii się niewiele wie. Mhm. Jakby Macedonia jest taką trochę białą kartką, że gdzieś tam się coś był, Aleksander, okej, że tam Jugosławia coś było, czasami niektórzy jakiegoś Macedończyka będą kojarzyć. Teraz może niektórzy będą kojarzyć, zmienili nazwę. O Albanii jest bardzo, bardzo dużo negatywnych stereotypów. Mnóstwo. Już tam począwszy od gangu Albanii, tak? Przez jakieś, że mafia, że śmieci, że islamiści, że ateiści, że zabijają, że nie wiem, marihuana. W każdym z tych stereotypów jest jakaś cząstka prawdy, ale to buduje taki bardzo krzywdzący obraz Albanii i Albańczyków, przy czym też warto pamiętać, że Albańczycy wydają mi się, jeżeli chodzi o takie znane nam narodowości na Bałkanach, chyba jednym z najbardziej nielubianych przez to, że każdy kraj ma coś do Albańczyków tak naprawdę. No tak. Tak, ja też teraz lecę stereotypem, ale to też gdzieś z tego wynika. Ale z drugiej strony ludzie też sobie nie zdają sprawy, że Albańczyk w Albanii, Albańczyk w Kosowie i Albańczyk w Macedonii to są trzy różne grupy interesów. To są zupełnie inne grupy, które się innymi kierują też motywami i są jednak inni. Oni się czasami nawet tak łatwo nie dogadują. Rzeczywiście doświadczyłam parę razy, jak Albańczyk mówiący dialektem południowym z Albanii nie może się dogadać z Albańczykiem z Kosowa czy z Albańczykiem z północy, bo tak różnie te dialekty im tam brzmią.
Jak już jesteśmy przy Albanii, to chciałabym zapytać cię o Envera Hoxhę, bo z Albanią głównie on nam się kojarzy. Ten jego reżim, ten terror, czy... Czuje się to jeszcze gdzieś, jakieś połacie tego terroru w tych współczesnych Albańczykach?
Zależy, o co pytasz. Ja też to, czego nie mogę sobie trochę wybaczyć, ale też nie miałam takiej możliwości, to jest zabawne, że mimo, że ja się reklamuję jako ekspert od Macedonii, to w Macedonii fantastycznie bardzo dobrze udało mi się poznać ludzi. Mhm. Przez kontakty z nimi, przez rozmowy z nimi, przez mieszkanie u nich, a tych aspektów historyczno-społecznych gdzieś tam mam pewne braki, ale je na bieżąco uzupełniam. W Albanii jest to inaczej, ponieważ ja tam od początku trafiłam jako osoba, która jest przewodnikiem i ja uwielbiam opowiadać o mentalności albańskiej, ale ja dużo lepiej znam historię albańską, zabytki albańskie, to jak kto o nich mówi, a miałam dużo mniej możliwości, żeby rozmawiać z Albańczykami, a jeżeli rozmawiać, to niestety czy stety rozmawiam z bardzo specyficzną grupą, z taką, która potrafi mówić po angielsku albo tak, że mi wie, że się komunikujemy, bo ja po albańsku mówię tyle, żeby się po prostu móc jakoś tam poruszać po Albanii, więc nie mam raczej możliwości w zasadzie żadnej z rozmawianiem z jakimiś niższymi warstwami społecznymi, co oni o tym myślą. Z młodymi ludźmi trochę, ale to też jest inne myślenie, więc ja też mam tylko wycinek tak naprawdę spojrzenie na Albanię i ja się o tym, co Albańczycy myślą z tych warstw dowiaduję z drugiej ręki. Między innymi dzięki też świetnej książce Małgorzaty Reimer. Ale jeżeli chodzi o to, czy czuć ten reżim, jak ja to odczuwam, na pewno bardzo widać, że Albańczycy stracili parę dekad przez ten reżim. Bo to nie jest tak, że w 91 roku, czy tam w 85 umiera Hoxha, kończy się reżim i jest bajlango, bo wszyscy by powiedzieli wtedy, że u nas też się wtedy skończył komunizm i my jesteśmy ile lat do przodu. Lata 90., początki lat 2000 też były bardzo trudne dla Albanii. Tam też trzeba wziąć pod uwagę, że jak wychodzi Turcja, to oni też są na zupełnie innym poziomie niż my. Początek XX wieku, my jesteśmy na innym poziomie, oni są na innym poziomie. Tak. Druga wojna światowa, my jesteśmy zupełnie dalej, oni dopiero gdzieś tam jakieś struktury i wchodzi komunizm. Mhm. Oni nie mieli w ogóle prawie że sieci szkół. Co jest ciekawe, Enver Hoxha zwalczył analfabetyzm. To brzmi zawsze kontrowersyjnie, jak o tym mówię, ale komunizm Envera Hoxhy też pewne swoje sukcesy jakby osiągnął, tak? Tylko ogromnymi kosztami. Nie chciałabym teraz w to wchodzić, bo to jest bardzo, bardzo głęboki problem, ale to jest naprawdę przerażające, jak działał reżim Envera Hoxhy i na pewno zostawił on ślad w tych ludziach. Tam jeszcze nie wszystko zostało rozliczone, ale to, co polecam każdemu, kto przyjeżdża do Tirany, to jest odwiedzenie Bunkartu, ale żeby zapewnić sobie ileś tam czasu na ten Bunkart, to jest muzeum w bunkrze, największym bunkrze, jaki powstał za czasów Envera Hoxhy. Dlaczego? Dlatego, że to jest muzeum komunizmu, w sensie reżimu Envera Hoxhy. Są dwa bunkarty. Jeden jest taki, powiedzmy, bardziej lajtowy, bo on opowiada o tym, jak kształtował się komunizm, a drugi w centrum Tirany jest poświęcony Sigurimi, czyli takiemu albańskiemu Stasi. I ten jest, to jest bardzo ciężki, bo tam na przykład dowiadujemy się o sposobach tortur, jakie Stasi miało, żeby wymuszać tak naprawdę zeznania. Ale to, co jest niesamowite, to, że to jest muzeum reżimu, potwornego reżimu, które jest jednocześnie galerią sztuki. To trochę tak, jakbyśmy w Auschwitz gdzieś w co drugim baraku też jakąś wystawę, taką nowoczesną, nie wystawę prac więźniów, bo to nie to, tylko jakąś interpretację artystyczną gdzieś tam włączyli. Może posunęłam tę metaforę za daleko, jeżeli kogoś uraziłam, przepraszam, ale jest to coś niesamowitego dla mnie, jeżeli nie w Auschwitz, to chociażby w miejscach kaźni, na Pawiaku gdzieś, w tego typu miejscach. I dlaczego to jest niesamowite? Bo wydaje mi się, że przekaz tego typu muzeów, a nie są to jedyne muzea takie w Albanii, jest taki, że my chcemy pamiętać, co się stało, ten reżim, który był potworny, ale my nie chcemy, żeby z tej pamięci płynęła nienawiść. My mamy o tym pamiętać, dlatego że, żeby to się nie powtórzyło.
Żeby nie za sobą jakąś naukę.
Tak, i jest takie pomieszczenie, ja zawsze o nim mówię i zawsze do niego wracam, bo na mnie robi to nieustająco ogromne wrażenie w bunkarcie numer 2. Tam jest taki jeden korytarz, który jest wyklejony tylko myślami filozofów dwudziestowiecznych, właśnie o roli pamięci, o roli niepowtarzania tej historii. I w jednym z pomieszczeń jest taki robot z jakiegoś złomu, gdzie tam jest stary telewizor, są wyświetlone filmy, autentyczne filmy z czasów reżimu Hoxhy, a na ścianie jest myśl niczego i jest tam napisane, jeżeli wystarczająco długo patrzysz się w otchłań, otchłań w końcu spojrzy na ciebie. Artysta mówił o tym, że to pomieszczenie ma nam przypominać, że to nie jest tak, że był Hoxha, Stalin, Hitler, Mao Tse-tung i tak dalej, i tak dalej, i że oni zrobili to wszystko, co zrobili sami. Tylko to byliśmy my, którzy się do tego przyczynili. Ktoś pozwolił tej otchłani, która jest w każdym z nas, wyjść. My sami nie zauważyliśmy, że ta otchłań po prostu wyszła na zewnątrz. I to naszą rolą jest, żeby tej otchłani nie pozwolić wychodzić. Po prostu. I to jakby wydaje mi się, że nowe pokolenia Albańczyków i trochę się też do tego przyczynia turystyka, starają się iść do przodu i budują niezwykłą nową Albanię. To jest to, co się dzieje w Albanii z różnych względów. Chodzi przede wszystkim o ruchy nierządowe, nie polityków, tylko to, co się dzieje w społeczeństwie. To jest coś, co mnie niesamowicie intryguje, co widziałam w Macedonii przed porozumieniem z Grecją, bo teraz już się dzieją inne rzeczy, ale takie budowanie się, łączenie się tych społeczności, jakby oddolne ruchy, to jest coś, co mi zawsze imponuje, co zawsze z ciekawością obserwuję. A łatwiej jest to obserwować tam, bo nie jestem w to włączona, bo dokładnie mogę wtedy stanąć z boku.
Z perspektywy obserwatora.
Mm. Čovjek navijam da se vratiš, tu nadu krijem od svih. I kad posumnjaju da te slutim, ja te sakrijem u stih. Protresem staklenu kuglu sa stola, u njoj je zaspao snijeg. Otkucajmo mi tišinu na pola, moja zauvijek.
Druga część wywiadu już za tydzień. Do usłyszenia, Nina Więcławska.
Olurum ya. sensin en iri. Yanına yanına al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Yanına yanına al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Yanına yanına al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Yanına yanına al beni yanına, yakışırız ama çok çok çok. Yanına yanına al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Yanına yanına al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Yanına yanına al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Yanına yanına al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Çok 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 çok.